Otwórzmy księgę proroka Zachariasza. Drugi rozdział, werset 12. Mam nadzieję, że wiecie, w którym miejscu szukać tej księgi. Nie jest zaraz po księdze proroka Izajasza na pewno, ale nie jest też ostatnią księgą. Gdyż tak mówi Pan zastępów, którego chwała mnie posłała, o narodach, które was złupiły, że kto was dotyka, dotyka źrenicy mojego oka. Staram się być uważnym słuchaczem i podczas usługi zwróciłem uwagę na pewien szczegół. Pojawił on się w związku z historią narodu izraelskiego, gdy król Moabu był zaniepokojony tym, iż wielka masa ludzi pojawiła się na tym terytorium i to ludzie, którzy wyszli z Egiptu. A czytamy tam w tym tekście, który był wtedy cytowany z czwartej księgi Mojżeszowej, że wyraził on się, iż zalali i pokryli całą ziemię ci ludzie, którzy się pojawili z Egiptu. Wtedy postanowił, trzeba im dokuczyć, trzeba ich przekląć i będą wtedy ludźmi, którzy nie będą nas niepokoić. Więc postanowił wynająć Bileama. Król Balak postanowił wynająć Bileama, by przeklinał naród Boży. I wtedy Bileam usłyszał słowo, które zapaliło się u mnie jak czerwone światełko. Bardzo ważne słowo. I rzekł Pan do Bileama, nie idź z nimi i nie przeklinaj tego ludu, gdyż jest on błogosławiony. To nie był jakiś przypadkowy naród. To nie byli jacyś tam sobie tylko ludzie, którzy wyruszyli na wycieczkę krajoznawczą. To był Boży lud, który był błogosławiony. I zadałem sobie w tym momencie pytanie, czy my o tym pamiętamy? Kim jesteśmy? Kim się czuję jako człowiek wierzący? Kim jestem? Czy pamiętam o tym, kim jestem? Jestem błogosławionym przez Pana? I tak jak ten werset mówi, źrenicą Jego oka? Czy ślepcem, który podąża gdzieś w nieznane? Apostoł Paweł wiele razy ostrzegał, że nastaną trudne czasy. I oczywiście nikt z nas nie ma wątpliwości, że one są takimi. Że jest trudny czas, wystarczy wziąć gazetę do ręki, by czytając mieć świadomość, że wiele rzeczy opisanych w Biblii zaczyna się wypełniać. Znów jakoś to bardzo z sobą koresponduje. Przemoc, tragedie, brak poczucia bezpieczeństwa. Można się poczuć źle. Można być sfrustrowanym. I zadaję sobie to pytanie, które dziś będę wielokrotnie powtarzał. Czy pamiętamy, że jesteśmy źrenicą Jego oka? Czy wiesz, kim jesteś? Czy wiesz, jakiego zaszczytu dostąpiłeś, że jesteś człowiekiem, który jest błogosławiony? Czy czujesz się tak bardzo zdołowany i takim nikim się czujesz? Takim nieważnym się czujesz? 60% mieszkańców Nowego Jorku powiedziało, że są gotowi go opuścić, ponieważ mają dość przemocy, dość tragedii, mają dosyć takiego życia, jakie tam panuje. Pytanie powstaje, ale gdzie chcieliby uciec? Gdzie uciekniesz przed diabelską agresją? Nie ma takiego miejsca na świecie, w którym można się skryć i czuć się bezpiecznie, uciekając, zmieniając miasta, z miasta do miasta. Wszędzie diabeł jest na rogatkach, już cię tam wita. On wszędzie zdąży. Jego wysłańcy podążają. I myślę, że musimy to wprost powiedzieć. Nie ma takiego bezpiecznego miejsca, jak miejsce, które jest w Jezusie Chrystusie. To trzeba od razu powiedzieć. Nie ma bezpieczniejszego miejsca, bo jesteś błogosławionym, jesteś źrenicą Jego oka. Czy wiesz, co to znaczy? Spróbuj dotknąć źrenicy swojego oka. Ponieważ co jakiś czas noszę szkła kontaktowe, to wiem, ile musiałem przemóc w sobie, by dotknąć źrenicy, zakładając taką soczewkę, a jeszcze więcej, by ją zdjąć. Kiedy ona tak przylgnie, że jej nie czujesz w ogóle, że ona tam jest. Musisz dotknąć oka. Jakie to uczucie? Przemóc to uczucie, że to boli, że to jest drażniące. Jesteś źrenicą Jego oka. Kto Ciebie dotyka, dotyka Boga. Czy pamiętamy o tym, że jesteś błogosławiony? Bileam usłyszał. Wiele razy słyszałem porady czy dywagacje psychologów w telewizji, którzy zastanawiają się nad tym, dlaczego społeczeństwo czy wielu ludzi jest sfrustrowanych, niezadowolonych, jacyś zdołowani, jak to się mówi. I oni powiadają, że bardzo często tak bywa, że sami siebie nie akceptujemy i nie lubimy siebie. Wstajesz rano, patrzysz w lustro i mówisz, ten człowiek w tym lustrze mi się nie podoba. Nie akceptuję samego siebie. Myślisz sobie, cóż ja, robaczek marny, gdzie się skryć? Gdzie odpocząć? Gdzie odprężyć? A prorok Izajasz powiada, nie bój się, robaczku Jakubie, ty garstko Izraela. Ja cię wspomogę, mówi Pan. Twoim odkupicielem jest Święty Izraelski. I to jest dla mnie słowo ekscytujące. Jestem źrenicą Jego oka. Jestem błogosławiony. Jestem tym, który wziął mnie w swoje ręce i mówi, jestem Twoim odkupicielem. Jestem Twoim Świętym Izraelskim. Czy pamiętasz to, siostro, bracie? Czy ciągle myślisz, że taki jestem do niczego? Jeśli wierzymy, że Jezus Chrystus jest naszym Panem i Zbawicielem, a Jego śmierć dziś wspominamy, co On uczynił dla nas, że złożył swoje życie dla nas, to wiem, że od tego momentu nie jestem takim zwykłym człowiekiem. Jestem nieprzeciętny. Tak, jak był nieprzeciętny naród izraelski. Naród izraelski był nieprzeciętny. Oni usłyszeli. Jesteście błogosławieni. A gdy Mojżesz wspomina ten czas wędrówki, ten czas, gdy Bóg ich prowadził, cóż powiada niezwykłego? Gdyż działem Pana jest lud Jego, Jakub wyznaczonym Mu dziedzictwem, znalazł Go w ziemi pustynnej i w bezludnym zawodzeniu pustyni. Otoczył Go, podglądał Go, strzegł Go jak źrenicy oka, jak orzeł pobudza do lotu swoje młode, unosi się nad swymi pisklętami, rozpościera swoje skrzydła, bierze na nie młode i niesie je na lotkach swoich. Czy my o tym pamiętamy? Bardzo często popełniamy taki błąd fałszywej chrześcijańskiej skromności. Mówimy, ja taki jestem słaby, mizerny. Ale ja chcę powiedzieć, że ta często chrześcijańska skromność nie jest w każdym miejscu wskazana. Tak, nie musisz się obnosić, medali nosić. Wiecie, to już wiele razy mówiłem. Ludzie, którzy chcą podkreślić, kim to oni są, ważnym to nawet na zwykły garnitur, tak. Sporo tych baretek albo medali naprzepinają, to im obwiesi tą marynarę, wyglądają nieszczęśliwie, no ale są ważni. Rzeczywiście to nie o to chodzi, ale w Jezusie Chrystusie jesteś ważnym, jesteś nieprzeciętnym, jesteś kimś, kto jest błogosławiony, kto jest źrenicą Jego oka, kogo On bierze na swoje skrzydła, prowadzi, niesie. Musimy o tym pamiętać, jak bardzo jest to szczególny przywilej bycia kimś, za kogo Jezus Chrystus oddał swoje życie, kogo Jezus Chrystus zbawił, poświęcił dla Niego wszystko. Czy to tego jesteśmy świadomi? Musimy pamiętać, że jesteśmy dziećmi Króla. I co robimy ze swoim życiem, gdy jesteśmy dziećmi Króla? Jesteś przecież źrenicą Jego oka. Czy też czujesz się tylko przeciętnym wiernym? Coraz częściej zaczynam zadawać sobie to pytanie. Jakie jest nasze życie? Jakie jest życie moich sióstr i braci, chrześcijan, którzy są błogosławieni przez Pana, są źrenicą Jego oka, a prowadzą takie życie miernoty chrześcijańskiej? A tak od czasu do czasu pojawić się w zborze, bo to nie zaszkodzi, może pomoże. Jakieś to życie takie wypłaszczone, na nic nie możesz ze strony tych ludzi liczyć, oczekiwać, nieaktywni, nieżyciowi. Zbór to taka no, jeszcze jedno miejsce, gdzie no, wypada przyjść od czasu do czasu, mieć społeczność. Ale wiecie, że ci sami ludzie w świecie to agresywni menadżerowie, to ludzie, którzy są agresywni w swym zawodzie i są rzutcy i potrafią wiele rzeczy zrobić? Przyzwyczajeni do wiary? Zaczynam zadawać sobie to pytanie. Czy pamiętamy, że jesteśmy błogosławionymi w Panu, że jesteśmy ludźmi, którzy otrzymali nowe życie i są źrenicą Jego oka? Nie pozwól, aby to oko dotykał ktoś, kto urażać będzie tę źrenicę. Nie pozwól, aby ta źrenica była raniona. Jesteś źrenicą Jego oka. Jesteś kimś ważnym, kimś, o kim Bóg myśli, kogo kocha i miłuje. Zdumiewa mnie apostoł Paweł. Jak wspaniałych miał ludzi, którzy mieli wpływ na to, kim on był też. Poza Bogiem, poza Jezusem Chrystusem. Wspaniali ludzie, którzy od Niego się nie odwrócili. To nie był przeciętniak. On, gdy się nawrócił, już był gorliwy. Dlaczego? Bo był gorliwy, zanim się nawrócił. Tragiczne jest, że w tych trudnych czasach wielu chrześcijan odpadnie, ostygnie, nie ceniąc sobie tego, że są błogosławieni. Powinni pokutować, powinni szukać Boga, powinni być dla Niego gorący, powinni być ludźmi błogosławionymi, ale robią coś dziwnego, udają chrześcijan. I to jest ból, że nie szanujemy tego, iż jesteśmy błogosławieni, że jesteśmy Jego źrenicą. Jezus wiedział, jakie będą czasy. Wiedział, jak trudne czasy nadchodzą. Wiedział, w jakich czasach nam przyjdzie żyć. A mimo to powiedział: idźcie na cały świat, głoście Ewangelię, chrzcijcie, módlcie się o chorych, a ja będę z wami. Nie powiedział, że nas opuści. Nie powiedział, że będziesz bezradny. Nie powiedział, że będziesz bezsilny. Nie powiedział, że się nie będziesz mógł modlić. Nie powiedział, że nie będziesz umiał zwiastować Ewangelii, że nie będziesz umieć wydać świadectwa. On powiedział: idźcie, idźcie, ja będę z wami. My tego nie czynimy we własnym imieniu. Nie zwiastujemy Ewangelii we własnym imieniu. Nie modlimy się o potrzeby we własnym imieniu. Nie modlimy się o chorych we własnym imieniu, bo On jest z nami. Czy o tym pamiętamy? Czy jesteśmy tego świadomi? Że masz niezwykłą pozycję człowieka, którego Bóg pokochał, którego umiłował. Człowieka, któremu ktoś inny przychodzi i mówi: bracie, siostro, czy wiesz, co za tym słowem stoi? Dla mnie to słowo ma wielkie znaczenie. Dlatego nie nadużywam tego słowa. Nie mówię ludziom, o których mam wątpliwości, czy spotkali Jezusa Chrystusa jako swego Zbawiciela, bracie i siostro. Dlatego, że za tym słowem stoi krew Jezusa Chrystusa, krzyż Golgoty, Jego ofiara. Oczywiście można tak tego słowa używać, bo wiele słów się używa często w różnych okolicznościach i może nadużywamy tego. Dla mnie za tym stoi Chrystus. Gdy mówię siostro, gdy mówię bracie, to pamiętam, że tam jest Golgota, że tam jest Jezus Chrystus, że tam jest moje ukrzyżowane życie w Nim, że jest nowe życie. Z Chrystusem już zostałem ukrzyżowany. Teraz nie żyję ja, ale żyje we mnie Chrystus. Czy jesteśmy tego za każdym razem świadomi, gdy tu przychodzimy, gdy jesteśmy w domu, gdy bierzemy Biblię do ręki, gdy się modlimy, gdy mamy spotkanie z innymi ludźmi? Chciałbym, byśmy tego byli od dziś też świadomi. Pewno wiele razy o tym pamiętamy, ale tak bardzo chciałbym, byśmy zapamiętali, że jesteśmy Jego źrenicą, nie byle kim, nie członkami jakiegoś zboru, jakiegoś kościoła. Jesteś dzieckiem Bożym, jesteś Jego przedstawicielem. Jak reprezentujesz swego przedstawiciela? Zobaczcie, co robią firmy, które swoich przedstawicieli wysyłają w świat, wysyłają do klientów. Wygadane papugi to pierwsze. Nie zdążysz się wstrzelić, powiedzieć: nie, już masz wciśnięty towar. Elegancko wyglądający ludzie, używający zgrabnego języka, nie nadużywający języka w sensie jego wulgaryzmu, posługujący się poprawną polszczyzną, dbający o swoją aparycję, reprezentują tylko świat. A jak chrześcijanin chce reprezentować swego króla? A taki chudopachołek. Pamiętajmy, kim jesteśmy, kim jesteś. Reprezentujesz Boże Królestwo. Zadbaj o to, by mieć co powiedzieć drugiemu człowiekowi. Może bądź taki jak ci właśnie, którzy są tymi ludźmi chodzącymi od mieszkania do mieszkania, próbującymi ci sprzedać żyletki albo jakiś tam płyn do naczyń, może miernej jakości. Ale on ci go tak przedstawi, że myślisz, że kupiłeś najlepszy produkt na świecie. Gdy idziesz z Ewangelią, niesiesz coś więcej niż tylko jakiś tam produkt. Gdy rozmawiasz z kimś, to mów tak, żeby on nie zdążył ci się wstrzelić ze swoim towarem świeckim. Mów tak, abyś mu powiedział, że Chrystus go kocha, że umarł za niego, że jesteś przedstawicielem tego, który ci błogosławi, który błogosławi twojemu życiu. Nie wdawaj się w różnice, w poglądy, a my to tak, a wy tak. Ale powiedz, jak ci Bóg błogosławi. Jak błogosławi twojemu życiu, bo jesteś błogosławionym. Bileam nie dowierzał. To musiała mu oślica to powiedzieć. Bóg mógł oślicy użyć, żeby w końcu Bileam zrozumiał, że Bóg go chce użyć do właściwego celu. Bo szedł do narodu błogosławionego. Tysiące ludzi żyjących obok nas to ludzie, którzy mogą być błogosławieni przez Boga, poprzez nas, poprzez nasze usługiwanie. Biblia powiada, występny ucieka, chociaż nikt go nie goni, lecz sprawiedliwy jest nieustraszony, jak młody lew. Czy wiesz o tym, kim jesteś? Czy wiesz, kto stoi za tobą? To tylko ten, kto chodzi z Bogiem, kto jest błogosławiony, kto jest źrenicą Jego oka. Może diabłu oko w oko stanąć i powiedzieć, stoisz na przegranej pozycji. Bóg uczynił mnie swoją źrenicą. On mnie błogosławi, a ty jesteś wśród tych, którzy przegrali. On będzie próbował siać strach, lęk, będzie ci mówił, jesteś takim mizernym chrześcijaninem, ledwo żyjesz. Ledwo się przyczłapiesz do zboru albo jeszcze gdzieś. Przepraszam za ten może taki bardzo dosadny język, ale to celowo. Ale on będzie cię ciągle oszukiwał. A ty musisz powiedzieć, jestem źrenicą jego oka. Odczep się, bo jak dotkniesz mnie, będziesz miał do czynienia z Bogiem. Z Bogiem, który powiedział, kto dotyka źrenicy mojego oka, dotyka mnie. Musisz to wiedzieć. Nie musisz chodzić sfrustrowany i przerażony. Lud Boży nie musi iść na kompromis ze światem i z diabłem. Bóg powiada nam, Eliasz był podobny wam. Eliasz był podobnym do nas, a jednak Bóg go błogosławił. Był jego źrenicą. Gedeon był jednym z najmniejszych i był przerażony. I kiedy przyszedł anioł, powiedział, mężu waleczny, powiedział, czekaj, jaki ja tam waleczny. Stracha mam na 100 kilometrów. A Bóg go użył. I nie musiał armii użyć, 300 ludzi, aby pokonać wroga. Jesteś błogosławiony. Jesteś szczególnym człowiekiem. Jesteś kimś, kogo Bóg pokochał, o kim Bóg myśli, o czyją przyszłość Bóg zaplanował. Nie jesteś miernotą, nie jesteś kimś, kto czuje się w tym świecie zagubiony. To Biblia powiada, że tacy jak my ludzie przez wiarę podbili królestwa, zaprowadzili sprawiedliwość, otrzymali obietnicę, zamknęli paszczę lwom, zgasili moc ognia, uniknęli ostrza miecza, podźwignęli się z niemocy, stali się mężni na wojnie, zmusili do ucieczki obce wojska. To powiada list do Hebrajczyków, 11 rozdział. Tacy jesteśmy, to jest taki Boży lud. Nie musisz się czuć skrępowany, gdy świat bluzga, gdy świat bluźni i gdy świat zachowuje się nieetycznie. Nie musisz się czuć zakłopotany. Należysz do błogosławionych. Nie musisz być człowiekiem który lęka się, jest przerażony, bo jesteś jego źrenicą. To my jesteśmy zwycięzcami. Wiecie, co diabeł w obecności Boga robi? Jest tak przerażony, że nie wie, co robi. Kiedy w opętanym był legion demonów, a gdy stanął w obliczu Jezusa Chrystusa i gdy Jezus Chrystus wygonił z niego te demony, to wiecie, jak im się wszystko pomieszało? Zamiast na pustynię ruszyły wszystkie świnie do morza i się utopiły do jeziora. Tak zgłupiał diabeł w obliczu Bożej mocy. Naprawdę nie musisz się czuć zakłopotany. Gdy inni bluźnią, nie musisz się czuć zakłopotany, że jesteś chrześcijaninem. Ale musisz powiedzieć, jestem źrenicą jego oka, jestem błogosławionym. To nie my mamy się czuć zakłopotani, gdy stajemy obok ludzi, którzy żyją niechrześcijańsko. To oni mają być zakłopotani. To nie ty masz uszy po sobie wziąć, ale oni mają czuć się zdenerwowani, niespokojni. Dlaczego? Bo jesteś źrenicą jego oka. Jeśli żyjesz z Bogiem, jesteś jego źrenicą. Jeśli będzie w twoim życiu wiele świeckości, jeśli w twoim życiu nie będzie Bożego namaszczenia, Bożego pomazania, to świat będzie miał wpływ na twoje życie i będziesz dostosowywał swoje życie do tamtych wzorców. Będziesz się czuł zakłopotany. Nie będziesz umiał powiedzieć, to jest źle, to nie jest po Bożemu, to jest grzech. Ale uśmiechniesz się, odwrócisz i odejdziesz. No, to mi się nie podoba. Świat musi poczuć, że jesteś źrenicą jego oka. Mówiłem wam już kiedyś, że kiedy pewien cygan zaczął bluźnić w przedziale i wstałem, to on od razu wiedział, kim jestem. Powiedział, na pewno jesteś pastorem, bo nie lubisz, jak ktoś przeklina. Powiedziałem, tak. Ludzie muszą wiedzieć, że my się w tym towarzystwie źle czujemy. Chcę, byście pamiętali, że jesteśmy jego źrenicą. To Bóg jest po naszej stronie. Nie jesteśmy na przegranej pozycji. Jesteśmy błogosławieni. Kiedy Samaria była oblężona, kiedy wydawało się, że nie ma ratunku dla Samarii, w środku nocy, to było za Elizeusza, przyszedł Pan i zrobił takie zamieszanie wśród wojsk asyryjskich, że w nocy się mało nie pozabijali. Uciekli, opuścili Samarię. Tylko dlatego, że wszedł Bóg i świat się poczuł niepewnie. Nieprzyjaciel poczuł się niepewnie, bo tam była jego źrenica, jego błogosławiony naród. I wybuchła panika i zamieszanie. Tam, gdzie jest Boże dziecko, tam, gdzie jest Boży lud, tam, gdzie są błogosławieni pańscy, tam, gdzie jest jego źrenica oka, tam musi się pojawić niepokój i zamieszanie, bo jesteś szczególnym narodem. Nie muszę szukać lepszego miejsca, gdzie diabła nie będzie. Mam miejsce, gdzie jest mój Pan, gdzie jest mój Zbawiciel, gdzie jest ten, który mnie kocha, który mnie miłuje. I Bóg potrzebuje ciebie, siostro, bracie. Możesz zapytać, a dlaczego ja? Nie wiem, ale Bóg ciebie potrzebuje. Nie możesz być kimś, kto sobie życie spędza w świadomości, że jest tylko wierzący. Bóg ciebie potrzebuje. Kiedyś była taka popularna piosenka Dlaczego ja po angielsku. Potem została przetłumaczona na język polski. To był przebój. Dlaczego ja? Dlatego, że jesteś źrenicą jego oka. Że należysz do błogosławionego narodu. Bóg w ciebie zainwestował. I nie ma zamiaru Bóg z tego zrezygnować. Nie wiem, czy jesteście tego świadomi. Bóg w was zainwestował. I nie ma zamiaru z tego zrezygnować. Ty będziesz próbować może. Ale Bóg zbyt wiele zainwestował, aby zrezygnować z ciebie. On oddał swojego Syna. On umarł za ciebie. On ciebie pokochał. A potem powiedział, a ja mam myśli o was. Myśli o pokoju, nie o niedoli. Aby zgotować wam przyszłość i natchnąć nadzieją. Pracuję nad planem dla twojego życia. To jest nasz Ojciec, któremu służymy. On pracuje nad twoim życiem. On zainwestował w twoje życie i możesz teraz być człowiekiem, który nie będzie jemu wdzięczny? Czy możesz być spokojnie człowiekiem, który siedzi i myśli sobie, jak fajnie, że jestem wierzącym? Mam taki nieduży, fajny zbór na Janikowskiej. Tam się spotkamy w niedzielę. Wypijemy w kawiarni wspólnie może herbatę. Ale czy aktywny muszę być? No, może kiedyś. Ale jeśli powiesz później, znajdziesz się w mieście nigdy. I Boże Słowo nam mówi, kim jesteśmy. Apostoł Piotr to mocno podkreślił. Kim my jesteśmy? Jesteśmy narodem wybranym, świętym kapłaństwem, ludem nabytym, błogosławionymi przez Pana. To jest Jego źrenica. Nie wyście wybrali mnie, ale ja wybrałem was i wyznaczyłem was, abyście poszli i przynieśli owoc i aby wasz owoc pozostawał, ażeby cokolwiek byście poprosili Ojca w imieniu moim dał wam. To nie wyście wybrali, ale ja was wybrałem. To szczególne Boże wybranie. Należymy do tych, którzy zostali wybrani. Mamy zaszczyt być wśród wybranych. Nie musisz z tego powodu obrażać się o byle co na innego wybranego, bo tak samo jesteś wśród tych wybranych, którzy nie byli godni tego wybrania. Nie rozumiemy często, ale jesteś wybranym, narodem świętym, ludem nabytym, kapłaństwem. Jesteśmy wybrani do uświęconego życia, do posłuszeństwa, do życia w sprawiedliwości. Noe był sprawiedliwy, mimo że żył w świecie zepsutym. Lot był sprawiedliwy, mimo że żył w tragicznym mieście. To nieprawda, że nie możesz prowadzić świętego Bożego życia. Jesteś błogosławiony, błogosławiona, jesteś źrenicą Jego oka. My jesteśmy ludźmi, którzy wiedzą, jaki jest końcowy rezultat. I dlatego nie muszę bać się doświadczeń. Czasami mamy fałszywy pogląd. Myślimy, że życie chrześcijańskie to błogosławione, ta źrenica oka nie musi doświadczać niczego. Nie musi przeżywać problemów, trudności. Ale to nie na tym polega życie chrześcijańskie, że ono jest bez kłopotów, bez problemów. Ale na tym, że nie musisz być przeciętnym. Że możesz być kimś, kto jest ważny, reprezentujesz swego króla. Zbyt szybko przyzwyczajamy się do przeciętności, do miernoty. Możesz być przeciętnym człowiekiem, ale gdy stajesz się dzieckiem Bożym, gdy stałeś się dzieckiem Bożym, zobacz, jak ważną jesteś postacią, jak ważnym człowiekiem, kimś, kogo Chrystus kocha. Za kogo poszedł i oddał swoje życie. Jest powiedziane, że za sprawiedliwego to jeszcze może by się znalazł jakiś taki nawiedzony. Ale on za niesprawiedliwych, niewartych tej miłości poszedł, oddał swoje życie. Czy wiesz, kim jesteś? Ale ja ze zdumieniem przyglądam się, jak ludzie, którzy w świecie nigdy nie mieliby żadnej wartości, byliby pogardzani, nikt by na nich nie zwrócił uwagi, stali się wielkimi kaznodziejami, wielkimi misjonarzami. Stali się ludźmi, dla których całe życie to był Chrystus. Ten Paweł to był dziwoląg przecież, moglibyśmy powiedzieć. Tylko się nawrócił, już innych napominał. Mogliby mu powiedzieć, a ty sam? Ale on mógł powiedzieć, wiesz co? Przyszedł Ananiasz i powiedział mi, bracie, on mnie zaakceptował, Chrystus mnie zaakceptował, jestem jego źrenicą i teraz kto mnie dotyka, dotyka źrenicy jego oka. On się nie przejął tym, że go prześladowano. Jak go w jednym mieście nie akceptowali, szedł do drugiego. Jak nie mógł się wydostać przez bramę, to go w koszu spuścili. Ale szedł, bo wiedział, że jest błogosławionym w Panu. Siostry i bracia, nasze życie nie musi być życiem w jakimś zdołowaniu, niezadowoleniu. Sytuacja jaka jest, ona pewno się nie poprawi. Z moich przewidywań takich czysto ludzkich raczej lepiej to już nie będzie. Dlatego, że ten świat zmierza ku pewnemu końcowi. Ten świat ma wyznaczony swój kres. Jeśli 2000 lat temu prorocy kaznodzieje mówili o tym, że Chrystus jest blisko, to jakże blisko o 2000 lat jest teraz? O ile bliżej? Oczywiście to może trwać jeszcze setki lat, ale czas, symptomy świadczą o tym, w jakim przyszło nam trudnym okresie żyć. Ale to wcale nie znaczy, że ja muszę należeć do ludzi, dla których życie straciło sens, dla których życie nie ma wartości. Wyznanie grzechu, przebaczenie płynące z krzyża przynoszą nowe życie w Chrystusie i to jest dla mnie coś, co podnosi mnie, co sprawia, że czuję się szczęśliwym człowiekiem. Nie zmieniamy się pod wpływem swoich usiłowań. Zmieniamy się, bo Chrystus nas zmienił. Bo Chrystus powiedział, jesteś błogosławiony. Mój naród, nabyty, kapłaństwo święte. A święty to szczególny. Nabyty to też ktoś, za kogo wysoką cenę zapłacono. Nie byłeś wystawiony na licytację. Był jeden, który chciał ciebie. To Chrystus. Chciał ciebie usynowić. We wszystkim się wyróżniacie. W wierze, w słowie, w poznaniu, we wszelkiej gorliwości oraz miłości. To cechy źrenicy jego oka. To cechy narodu błogosławionego. Ludzi, których Bóg kocha. Czy Koryntianie byli lepsi niż my? Czytamy, że gorsi byli. A jednak im Paweł pisze. Nie szczędził im uwag, że żyją w grzechu. Nie głaskał ich za to po głowach, że są w grzechu. Ale im powiedział, Chrystus za was umarł, możecie być usprawiedliwieni. On wam chce przebaczyć to. On chce wam powiedzieć, że jesteście wśród tych, których On chce błogosławić. Chce, byście byli Jego źrenicą oka. Wyróżnił ich. Wyróżniamy się. Bo zbawienie w Jezusie Chrystusie, przebaczenie jest czymś tak wyróżniającym, że nie umiem Bogu za to podziękować. Mijają dni, lata. A ja ciągle jestem, wydaje mi się, niewdzięcznikiem za to, co Bóg uczynił z moim życiem. Myślę, że z Twoim również. Wzoruj się na zdrowej nauce, którą usłyszałeś ode mnie, żyjąc w wierze i miłości, która jest w Chrystusie Jezusie. Chciałbym umieć powiedzieć o swoim życiu tak jak Paweł. Wzoruj się na moim życiu, na zdrowej nauce, którą słyszałeś ode mnie. Nie wiem, czy zawsze ją zdrową zwiastuję. Chcę. Staram się. Dlatego, że wiem, kim jestem. Dostąpiłem szczególnego wyróżnienia. Dostąpiłem tej Bożej łaski, że mogę być ludem nabytym. Człowiekiem, za którego została zapłacona najwyższa cena. Cena życia Jezusa Chrystusa. I nie mogę tej Bożej miłości mierzyć własnym wzorcem. Bo kto zasługiwał na to, by Go kochać i miłować? Kto z nas mógł powiedzieć, że to Mu się należało? Żyjemy w trudnym czasie, ale wiemy, że jesteśmy Jego źrenicą. A więc musimy należeć do grona tych ludzi, którzy nie są sfrustrowani. Izrael otrzymał zapewnienie. To jest mój błogosławiony naród. Bileamie, nie wolno ci przeklinać go. Czy byli nietykalni? Czy nie mieli doświadczeń? Czy nie buntowali się? Czy nie narzekali? Czy nie czuli się sfrustrowani tą długoletnią podróżą? A jednak On ich błogosławił. I nie wyliczysz tego błogosławieństwa i tej miłości na kalkulatorze. Tyle mi się należy. Bo 2 plus 2 to jest 4 i tyle mi się należy. Ta miłość, to Boże wybranie ma zupełnie inny przelicznik. Czasem zdarzają się takie złośliwe pytania i mnie one się przytrafiły. Ludzie mnie zapytywali, a ile dostanę, jak się do was zapiszę? Co będę miał? No zawsze mówię, masz pecha, to ty będziesz musiał dać dziesięcinę, a nie my tobie ją damy. Ale dostaniesz życie, jak każdy z nas. Życie, które nie będzie pozbawione problemów i doświadczeń, ale życie z kodem dostępu do banku Bożych błogosławieństw. Otrzymasz życie i pakiet niekonwencjonalnych rozwiązań. Będą ci mówić, jesteś oszołom. Ty jesteś fanatyk. To są te Boże rozwiązania. To jest ten Boży bank błogosławieństw, bo jesteś źrenicą Jego oka. I chcę wam podać, jaki jest kod dostępu do tego banku Bożego. On się wyraża cyfrą. 52 62 316. Warto zapamiętać ten numer telefonu albo kod dostępu. Pewno się zastanawiacie, skąd go wymyśliłem, co to jest. Zechciejcie później spojrzeć na klawiatury swoich telefonów komórkowych i odczytać Jana 3,16. 52, 62, 316. To jest Boży kod dostępu. Tak Bóg umiłował świat, że dał swego Syna jednorodzonego, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Jesteś źrenicą Jego oka. I za to Bogu bądź wdzięczny. Bądź kimś, kto jest ważny przed Chrystusem. Nie musisz się bać tego świata. Niech ten świat się boi. Niech diabeł zwariuje, kiedy ty się będziesz modlić w imieniu Jezusa Chrystusa, a moce ciemności będą musiały odejść. Będą pokonane. Grzesznik się nawróci. Grzesznik będzie pokutował. Chory będzie uzdrowiony. A niespokojny będzie miał spokojne, błogosławione myśli. Będzie miał przemieniony umysł. I będzie chwalił Boga zamiast chwalić diabła. A diabeł niech idzie i niech się utopi w jeziorze. Niech mu się pomylą kierunki, bo nasz kierunek jest tylko jeden. Ku Bogu. Do wieczności. Bo jesteśmy źrenicą Jego oka. Pamiętaj o Bożym kodzie, przez który mamy dostęp do banku Bożych błogosławieństw. Powstańmy i podziękujmy Bogu.